Bartosz Panek, dobry wieczór Państwu. Święta są przede wszystkim czasem oczyszczenia i obfitości, ale także swoistej konkurencji między obdarowującymi a obdarowanymi. Niektórzy twierdzą, że święta to okres, którego naczelną zasadą jest potlacz. Wystarczy przyjrzeć się rywalizacji przeróżnych miast. Oto, który z nich ufunduje najpiękniejszą na świecie choinkę, albo na którym drzewku zabłyśnie najwięcej lampek. Do Księgi Rekordów Guinnessa wpisano najwyższą, bo 85-metrową, niezatapialną choinkę, która w tym roku stanęła w Rio de Janeiro. Władze największego brazylijskiego miasta mają nadzieję, że pływające drzewko stanie się atrakcją turystyczną. Czy zbytek w czasie świąt jest zawsze usprawiedliwiony? Czy święto nam powszednieje? Czy można dziś określić wyraźną granicę między świętem a codziennością? Gdzie w końcu szukać sakrum we współczesnym świętowaniu? Spotykamy się w dość szczególnym czasie, bo mija ostatnia godzina drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia. Czy to jeszcze święto, czy już dzień powszedni, czy już szara, zwykła codzienność, a może swoisty bezczas? W studiu programu drugiego mili goście, pan dr Tomasz Rosiński, filozof, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan dr Tomasz Rakowski, antropolog.
Dobry wieczór.
I pan Tomasz Łusakowski, psycholog, kulturoznawca. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Co to jest za czas? Ostatnia godzina drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia.
To jest na pewno moment, kiedy po pierwsze jest tak naprawdę do końca trudno zdefiniować właściwie, w jakim jeszcze momencie tutaj jesteśmy.
Doktor Tomasz Rakowski.
Natomiast no, zaczyna się tutaj, można powiedzieć, kolejna część takiego okresu quasi świątecznego, w szczególności w tym układzie kultur bardziej tradycyjny, czy kultury tradycyjnej polskiej ludowej, no to właściwie święta godowe, czy gody trwały do Trzech Króli, do 6 stycznia. W związku z tym ja bym powiedział, że to właśnie wypędzanie, czy odradzanie nowego roku, nowego życia, które widoczne jest bardzo wyraźnie w tej takiej archaicznej warstwie świąt bożonarodzeniowych, ono właściwie ma swoją kontynuację w tej warstwie tradycyjnej. Natomiast ten rytm święta i codzienności oczywiście współcześnie uległ transformacji i jest zupełnie inaczej, ja bym powiedział, tutaj warunkowany. Wiele osób przecież już w tym momencie myśli nie o tym, że się kończą święta Bożego Narodzenia, po prostu wyjeżdża. Te święta powoli odchodzą w przeszłość, no i pozostaje coś w rodzaju, powiedział, takiej pustki, no, która właśnie jest charakterystyczna takiego stanu, prawda, niezdefiniowania tego momentu. Bo jednak w czasie tych świąt się bardzo dużo działo. Wieczór wigilijny, to jest bardzo intensywny moment.
Jednym słowem, wchodzimy w pewnego rodzaju bezczas.
Można powiedzieć, że jest przynajmniej problem z wypełnieniem tego obszaru, z definiowaniem, cóż to jest za moment.
Tomasz Łusakowski.
Ja tutaj nie byłbym aż tak ostry w tych sądach, to znaczy myślę, że dzisiaj już niewiele osób odbiera święta w ten sposób. Dla większości, przynajmniej na przykład mieszkańców miast, święta to jest kolejny okres, kiedy mamy troszeczkę urlopu. Większość ludzi już nie odbiera tego tak bardzo mistycznie. Oczywiście w Wigilię bardzo dużo się dzieje, ale relatywnie porównując na przykład z przeciętnym dniem w pracy, dzieje się prawdopodobnie mniej. Może to być tak, że niektórzy ciągle odbierają to jako taki okres mistyczny, gdzie potem wchodzimy w mistyczny bezczas, a dla niektórych to jest po prostu no ciężkie, bo kończy się oto okres świąt, albo też wchodzimy w dalszą część urlopu, bo w końcu ten urlop może trwać aż do końca tego nowego roku. Bardzo często ludzie dzisiaj wręcz wyjeżdżają, wtedy właściwie nie odczuwają tak bardzo tego, że już święta się skończyły i to jest troszeczkę inny czas. Ja mam wrażenie, że teraz w Polsce to jest taki wzór przedłużonego świętowania. Świętujemy aż do nowego roku i tego przejścia, mi się wydaje, tak bardzo nie ma, bo to przejście, gdyby to było tak, że jest Boże Narodzenie, a potem długo, długo nic. Natomiast to święto po Bożym Narodzeniu, ten dzień jest takim troszeczkę świętem, nie świętem, bo w niektórych kulturach w ogóle się tego nie święci. U nas obchodzi się, ale nie tak bardzo jak na przykład ten pierwszy dzień świąt i w ogóle to jest takie przejście, potem jest Sylwester i Nowy Rok, więc to jest, mam wrażenie, taka fala.
Wydaje mi się, że po Wigilii właściwie nie ma nic, to znaczy w ten sposób świętujemy i tak żyjemy, że po Wigilii nie ma nic, znaczy jest oczekiwanie na Sylwestr, prawda?
Doktor Tomasz Rosiński.
Jest to okres wielkiego ucztowania, ucztowania ekscesywnego, to znaczy takiego nieznającego miary. I później właściwie już około 27-8 czujemy takiego moralnego kaca, że żeśmy się tak bardzo najedli, robimy przeróżne plany dotyczące tego, jak to będziemy się odchudzać, zwykle po 1 stycznia, prawda, bo to jest też taka magiczna data.
No podejmujemy postanowienia
noworoczne. Tak, słynne postanowienia noworoczne. To taka pustka wypełniona konsumpcją.
No ale w końcu święta Bożego Narodzenia są okresem wielkiej radości, oczywiście jeżeli mają wymiar przede wszystkim religijny. Więc pustka po takim czasie jest no, poniekąd mało zrozumiała.
Wydaje mi się, że święto to jest pewnego rodzaju przeżycie wspólnotowe. Nawet nie powiedziałbym przeżycie, prawda? Fakt społeczny. A pan zdaje się mówi tutaj o jakimś takim fakcie psychologicznym, prawda? Więc rzeczywiście istnieją pewne przeżycia religijne związane z 24 grudnia, związanym z oczekiwaniem na narodziny Zbawiciela, ale to są fakty typowo psychologiczne. One właściwie w tym kontekście świątecznym niejako się znajdują, ale są do niego doczepione. Tak mi się wydaje.
Ja nie jestem pewien, czy one są tylko faktami psychologicznymi. Ja myślę, że tutaj doświadczenia i pewnego rodzaju sposób akcentowania tego, co się wydarza, cały czas jest obecny. I przede wszystkim właśnie wieczór wigilijny jest takim bardzo intensywnym momentem, kiedy się jednak rzeczywiście na coś czeka, a później rzeczywiście sfera sakrum się objawia. Mamy ileś lat doświadczeń bieganiny w okresie przedświątecznym. Mam wrażenie, że tutaj się do tego coraz bardziej adaptujemy. To jest coraz bardziej wykalkulowane, zracjonalizowane i temu nie towarzyszy taki absolutny amok. Pojawia się jednak taki, prawda, element przykładania wagi do tego, że jest to jednak święto bardzo mocno, jak powiedziałeś, społeczne, gdzie właśnie poprzez to współbycie pojawia się w ogóle coś w rodzaju tego doświadczenia sakrum, które się tutaj pojawia, czy ma pojawić, niekoniecznie dotyczy przeżyć religijnych.
Odniosę się troszeczkę do tego, co powiedziano o Wigilii, bo mi się wydaje, że my tak naprawdę nie tyle czekamy w Wigilię, ile czekamy na Wigilię. To znaczy czekamy na ten wieczór i na to, co się wtedy zdarzy. Najczęściej to, co się zdarza, nie jest tak, że rozczarowuje nas. Bardzo często więcej radości czerpiemy z samego oczekiwania, niż z tego faktu, na który oczekujemy. W przypadku Wigilii to jest tak, że najczęściej więcej radości czerpiemy jednak z Wigilii, niż z tego faktu oczekiwania. Właściwie ta Wigilia jest teraz spełnieniem świąt. I potem to już jest właściwie odpoczynek. Nie wiem, czy to jest tak, że są te dwa dni konsumpcji. Mam wrażenie, że konsumpcja jest największa tego pierwszego dnia.
Nie można patrzeć na jedzenie, a mimo to trzeba jeść. Mówię, wydaje mi się, o takim rytualnym jedzeniu, które wypełnia te dwa następne dni
świąteczne. Ja myślę, że to się trochę kontekst jednak zmienił. To znaczy, wielkie ucztowanie i ta obfitość potraw miała kiedyś swój sens, który dotyczył pewnych społeczności żyjących w warunkach niedostatku, ale też bardzo ważna jest ta cykliczność właśnie postu i obfitości. Ta cykliczność była wprowadzana nieraz, ja bym powiedział, wbrew, czy nawet ponad tutaj nakazy kościelne. W związku z tym ta obfitość miała swój kontekst. Ona teraz trochę ten kontekst straciła, no bo cóż właśnie te wystawione potrawy, które stoją w olbrzymiej obfitości, oznaczają właśnie pierwszego i drugiego dnia świąt. Tutaj raczej rzeczywiście nie ma już za bardzo referencji tej obfitości. To się staje zauważone. Pojawiają się oczywiście różnego rodzaju koncepcje, żeby się uaktywniać, wprowadzać jakąś właśnie aktywność fizyczną w te dni. Rodzinne spotkania, spacery, to jest bardzo ważne.
A czy to ucztowanie mimo wszystko ma jakiś wymiar sakralny? Czy to jest jednak przykład na to, że sakrum i profanum w czasie świąt bardzo mocno ze sobą współistnieją?
Doktor
Tomasz Rosiński.
Trzeba by zdefiniować, prawda, czym jest sakralność, więc wydaje mi się, że taka sakralność antropologiczna jednak wiąże się z pewnym przeżyciem wspólnotowym. Przeżyciem wspólnotowym, które obecnie jest bardzo rzadkie w czasie świąt, bo niezależnie od tego, że spotykamy się w gronie rodzinnym, to ta rodzina, która jest ramą naszego wigilijnego spotkania, to jest naprawdę zbiór pewnych jednostek. Człowiek spotyka się wspólnie, aby poczuć pewien klimat świąt, prawda? To, co jest naprawdę waloryzowane, to pewne przeżycie, pewne poczucie, że było przyjemnie, że była pewna świąteczna atmosfera, prawda? To nie jest specjalnie nastawienie wspólnotowe, prawda? To jest nastawienie indywidualistyczne. Chodzi tutaj o coś, co się nazywa klimatem. Funkcjonujemy w takiej epoce jazzu, gdzie najważniejszy jest klimat, prawda? Bo w jazzie najważniejszy jest klimat. Tak samo dla naszych przeżyć świątecznych najważniejszy jest klimat. Chcemy coś z tych świąt wyciągnąć dla siebie przede wszystkim. Kiedyś przynajmniej na wsi lubelskiej, z której moja rodzina pochodzi, Wigilia wyglądała w ten sposób, że najpierw ludzie się spotykali po tej pierwszej gwieździe na kolacji wigilijnej. Ta kolacja trwała 2-3 godziny, a później chodziło się do sąsiadów, a później szło się na pasterkę. To jest taki wspólnotowy rys w przeżywaniu Wigilii. Obecnie siedzi się od godziny 19 do godziny 24 przy tym stole. Ludzie się popisują przy stole, opowiadają stare historie i tak dalej, tylko po to, aby jakby zabłysnąć albo żeby podrażać zareperować własne ja. Później zwykle nawet nie idą na pasterkę, bo to jest pewne pęknięcie we współczesnym rytuale świąt, że tu nagle z rodziną się spotykamy, a tu jeszcze o tej 24 trzeba do kościoła iść. Wydaje mi się, że to tak wygląda. Święta zostały odarte z tego wspólnotowego aspektu.
Jeśli mówimy o Lubelszczyźnie, to posłuchajmy kolędy dla gospodarza, bożonarodzeniowej pieśni z Janowskiego. Śpiewają Krystyna Placha i jej wnuczka Agnieszka, a nagranie pochodzi z roku 1987. Wyjdzę, wyjdzę, panie gospodarzu, pan Jezus się serzy w tym podwórzu. To była kolęda dla gospodarza. A w programie drugim Polskiego Radia rozmawiamy o świątecznej antropologii, w szczególności o wspólnotowym wymiarze Bożego Narodzenia.
Ja myślę, że jeśli chodzi o tą wspólnotowość i taką współczesną opowieść o tym, że jednak to jest taki zbiór jednostek, które tutaj wzajemnie starają się jakoś oświetlić w czasie Wigilii na chwilę, myślę, że jednak mimo wszystko pewne elementy prób przynajmniej nawiązywania wspólnotowości nie tylko ze sobą, z rodziną, bo Wigilia i święta Bożego Narodzenia, w szczególności Wigilia, jest takim okresem, kiedy te pomosty między ludźmi są przerzucane na różny sposób i to nie tylko pomiędzy ludźmi, ale pomiędzy ludźmi i różnego rodzaju innymi postaciami, duszami zmarłych i wszelkimi, prawda, postaciami, które są w jakiś sposób niepokojące, zwierzętami, właśnie duchami. Tu chodzi głównie o dzieci, a też właśnie osoby ubogie. Współcześnie ten motyw zawiązywania pewnej właśnie szerszej wspólnoty poprzez akcje charytatywne, poprzez całą tą produkowaną, oczywiście w dużym stopniu poprzez działania marketingowe, tą w cudzysłowie magię świąteczną, no istnieje tutaj rodzaj, bym powiedział, poszukiwania pewnej wspólnotowości, bo Wigilia jest pewnym poszukiwaniem wspólnotowości i zawsze nią była. Tak bym to nazwał.
To ja się tu nie zgodzę. To znaczy uważam akurat, że jeżeli chodzi o dzisiejsze nasze odbieranie Wigilii, to pamiętajmy, że dzisiaj człowiek żyje w wielu różnych wspólnotach. I tak jak na przykład codziennie obracamy się w takiej wspólnocie jak nasi koledzy z pracy czy nasi przyjaciele, to tak Wigilia jest tym powrotem do tej wspólnoty z rodziną, powiedzielibyśmy do tej pionowej wspólnoty, czyli na przykład z dziadkami, z wnuczkami i tak dalej. Podczas gdy my tak na co dzień obracamy się właśnie w takich bardziej poziomych wspólnotach, czyli na przykład wspólnota z naszymi znajomymi ze studiów, te wszystkie nasze klasy teraz, które robią taką karierę, z naszymi właśnie współpracownikami, kolegami. I tutaj ja mam wrażenie, że z tym wiąże się troszeczkę niebezpieczeństw i troszeczkę tego, jak ta Wigilia na przykład, czy te święta dzisiaj wyglądają. Badania statystyczne na przykład pokazują, że Polacy generalnie w ten wieczór wigilijny to wcale nie rozmawiają do 24 przy wigilijnym stole, tylko powiedzmy, że jak zaczną o 18, to już o 20 włączają telewizor. A potem wspólnotowość polega na tym, że my wspólnie oglądamy telewizję, ewentualnie przy tej telewizji oczywiście cały czas wymienia się informacje, bo tam się nie ogląda jakiegoś wciągającego filmu, tylko jakieś dzieci śpiewające kolędy, ale jednak ten telewizor sobie gra. I w ogóle te święta potem wyglądają bardzo często tak, że właśnie telewizor cały czas chodzi. Okazuje się, że paradoksalnie jak my się spotykamy z naszymi znajomymi, takimi z tych poziomych struktur, to wcale nie włączamy telewizora zwykle, jak z nimi rozmawiamy. A jak się spotykamy z rodziną, to i owszem. O czym to świadczy? O tym, że my tych tematów tak dużo z tą rodziną nie mamy. I właściwie tam nie ma co przeżywać już na pewnym poziomie, więc my wolimy tutaj włączyć sobie coś takiego, co będzie odciągało naszą uwagę, co będzie w jakiś sposób rozpraszało, ale z drugiej strony dostarczało również powodów do tej dyskusji, bo tam zobaczy się jakiegoś aktora na przykład, to można sobie też o nim porozmawiać i to już jest temat na rozmowę z rodziną. Więc ja bym tu nie mówił o tym, że jest bezwzględne sakrum, że my tego bezwzględnie potrzebujemy. Dla niektórych to jest po prostu coś, co trzeba odbębnić, najlepiej jeszcze rozrywając się przy okazji przy telewizorze.
Wydaje mi się, że to nawet nie jest jest ten problem, że nie ma tematów. 100 lat temu również nie było tematów, na które można było porozmawiać ze swoimi dziadkami. Był taki przymus akceptowany. Obecnie istnieją puste ramy dla pewnego rytuału integracji, ale ten rytuał się nie dokonuje, bo poza tymi pustymi ramami, to znaczy, że siedzimy chcąc, nie chcąc, tam od 19 do 24 wspólnie przy stole, właściwie nie ma niczego. Dzielimy się opłatkiem, to jest wszystko, co nas integruje. I to jest, wydaje mi się, problem. Chciałem poza tym się ustosunkować do tego, co Tomek Rakowski mówił o owych akcjach społecznych. To jest ewidentnie erzat. Ewidentnie erzat. Jeśli na przykład chłop wychodził i dawał dziadowi jałmużnę, to jest to pewnego rodzaju rytuał integracji jakiejś takiej szerszej zresztą społeczeństwa. Kiedy ja kupię świecę Caritasu w swoim kościele, to ja tak naprawdę wykonuję pewnego rodzaju pusty gest. To jest erzacem, ale tylko erzacem. Znaczy tam się nic nie dokonuje. Tak jak w większości akcji charytatywnych się prawie nic nie dokonuje.
Jest to gest dość abstrakcyjny.
Człowiek woli wydać te 10 zł i mieć takie wrażenie, że się integruje z tymi biednymi, niż naprawdę włożyć pieniążek do ręki. Nowoczesny typ integracji, który bardziej wznosi bariery niż jakiejkolwiek integracji dokonuje. Blokuje wszelkiego rodzaju integrację.
W tym takim wyobrażonym czasie kultury bardziej tradycyjnej, czy powiedzmy kultury wiejskiej, to zresztą współcześnie, no, były to pewne czynności, gesty, które miały wywołać pomoc, nawiązać pewną komunikację z jakąś, prawda, sferą odmienną od codzienności. Bo oczywiście możemy tutaj zauważyć taką rzecz, że współcześnie zupełnie inaczej funkcjonuje rozdawnictwo jałmużna, ale też popatrzmy, jaka jednak w tym jest potęga. To jest jednak coś, co zaczyna w pewnym sensie żyć własnym życiem. Przecież te akcje przybierają olbrzymi zasięg i jest to wyraz pewnej, ja bym powiedział, gdzieś tam tkwiącej potrzeby czy pewnego sposobu właśnie świętowania.
Ale mówisz o czy na przykład o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy?
Nie, mówię o zwielokrotnieniu się różnego rodzaju akcji charytatywnych właśnie w okresie przedświątecznym. To jest bardzo mocno wyraźne. To jest bardzo mocno wyraźne i to moim zdaniem jest element próby nawiązania innej relacji, nie tylko z ludźmi, ale poprzez to w ogóle ze światem właśnie w okresie okołoświątecznym.
Nie jestem w stanie wejrzeć w twoją intuicję. Mamy pewne akcje, kupuje się tę świecę, tak czy inaczej ta świeca by stała. Kupujemy ją z Caritasu, a więc pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, bo wiemy, że te pieniążki także przynajmniej w swej części pójdą na jakieś tam biedne dzieci. No oczywiście tak, że dajemy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy głównie dlatego, i tutaj chwała Jurko Owsiakowi, że znalazł mechanizm, że jeśli nie damy, to będziemy nastygmatyzowani. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dzieli Polaków na tych, co dają i są dobrzy i tych, co nie dają, czyli są źli, prawda? I wydaje mi się, na tym polega ten mechanizm dobroczynności, że tam się w ogóle nic nie uruchamia. Wręcz przeciwnie, człowiek raczej tak bardziej patrzy na konto bankowe do swojego portfela, czy starczy mu na te święta, czy nie starczy. Jakieś takie wręcz mechanizmy skąpstwa.
O to bym się nie zgodził.
Tomasz Łysakowski.
Bo akurat jeśli chodzi o święta, to różne badania pokazują, że Polacy, mimo że generalnie są skąpi, to na święta są w stanie nie tylko wyszperać pieniądze, ale bardzo często zapożyczają się w różnego rodzaju, czy to bankach, czy też bardziej szemranych instytucjach, gdzie można dostać łatwe pieniądze, nawet jeśli później będzie trzeba spłacić 5 razy więcej.
Ja rozumiem, więc, ale to tak. Jest na cele reprezentacyjne.
Nie, właśnie to jest to samo.
To wcale nie chodzi o cele reprezentacyjne, bo właściwie przed kim się mamy prezentować? Przed babcią? Babcia wie, że my tych pieniędzy na przykład nie mamy, bo nam właśnie pół renty dała, prawda, na te święta, więc w tym momencie to nie jest reprezentacja, to jest właściwie tradycja. To znaczy mamy coś takiego, jak chcemy kultywować tradycje i w jakiś sposób te tradycje pokazujemy właśnie, czy to urządzając wystawną ucztę wigilijną, czy na przykład przystrajając dom różnymi bombkami. Jest tutaj element popisu, bo patrzymy na przykład, jeżeli mamy własny domek, popatrzymy, jak przystroił się sąsiad i chcemy mieć oczywiście ładniej przystrojony domek niż domek sąsiada. Ale sam fakt, że my ten domek przystrajamy, jest właśnie takim wyrazem tradycji. Co z tego, że nie do końca naszej, jeżeli to już jest tradycja, która na przykład na wsiach weszła i w tym momencie te domki są przystrajane. Rzadko kiedy Polacy wychodzą poza to, co zwykle tutaj robią i zaczynają na przykład aż tak bardzo swoje życie upiększać, czy też swoje otoczenie.
Tak, ale nie robią żadnego rozdawnictwa dóbr, prawda, na zewnątrz. Jeśli tam istnieje jakaś alokacja, typu ja swojemu synowi zwykle bym nie kupił PlayStation, a tu tutaj nagle, prawda? Jest taka okazja, że te 600 zł jestem w stanie na taką zabawkę wyłożyć. To jest to alokacja dóbr w wąskim kręgu.
Ale zwykle alokacja zachodzi w wąskim kręgu, bo akurat badania wskazują, że głównie rodzinie dajemy te dobra, a nie obcym.
Doktor Tomasz Rakowski, antropolog.
To jest bardzo ważny moment, bo tutaj pojawia się ten moment właśnie rozdawnictwa i to bym powiedział publicznego, czy wręcz nawet marnotrawienia dóbr, bo tutaj też ten element się bardzo mocno pojawia, to znaczy ta świąteczność tutaj rzeczywiście, czy nawet bym powiedział, od dołu wybijać w tych różnych, prawda, elementach kultury współczesnej, która właśnie przedstawiana jako właśnie taka skrajnie indywidualizująca, atomizująca, zatarła ślady tego działania tradycyjnego, archaicznego, no ale zobaczmy, co się dzieje. Przecież to jest właśnie sposób prezentowania pewnego rodzaju pożytkowania, czy wręcz momentami z elementami marnotrawienia dóbr. To jest właśnie ta obfitość. I w tym momencie właśnie pojawia się tutaj to nadmierne wykorzystywanie, zapożyczanie się, branie kredytów i wydawanie w różne sposoby. Pewnego rodzaju mechanizmy są pewną siłą napędową, ponieważ są jednak mimo wszystko na olbrzymią skalę zakrojone akcje charytatywne. Jest jednocześnie cała, że tak powiem, magia zakupów, gdzie dla mnie to jest niezwykle istotne, że olbrzymią częścią jednak tych podarków, prezentów, przynajmniej w moim domu tak jest, olbrzymią częścią są opakowania, też w sensie finansowym. To one kosztują i to one zajmują, bym powiedział, większą część, nawet w sensie fizycznym, przestrzeni zajmują niż same prezenty.
Bo same prezenty są zwykle z wielkich sieci handlowych, każdy może je kupić. Prezent nie ma magii, magię ma to opakowanie. To
właśnie. Poza tym pojawia się tutaj szereg elementów, kiedy jednak różnego rodzaju też instytucje, prawda, w sposób właśnie manifestacyjny, publiczny, przeznaczają pewne środki, budując pewnego rodzaju właśnie jakąś akcję społeczną czy charytatywną, albo właśnie oficjalnie pokazując, że one w jakiś sposób zostaną zmarnotrawione. Pamiętajcie, panowie, historię choinki Millennium, o której przecież pisano, jak można postawić i zbudować tak olbrzymią konstrukcję i dziennikarze wręcz liczyli, szacowali, ile to mogło kosztować i czy jest sens wydać taką olbrzymią sumę. To jest ten właśnie mechanizm potlaczu.
Może ja powiem tak, jeżeli dziennikarze o tym pisali, w większości mediów to był sens wydać tę sumę.
To jest mechanizm
Chodzi
potlaczu.
O to, że jeżeli mamy takie sumy przeznaczane na działania PR-owskie, to bez względu na wielkość tej sumy, jeżeli wystarczająco często napiszą, to opłaca się ją wydać. Natomiast myślę, że wiele z tych prezentów, które my dajemy, to też ma takie PR-owskie znaczenie. Przecież tak naprawdę, jeżeli na przykład kupujemy dziecku konsolę PlayStation, to już liczymy na to, że to dziecko później pójdzie do szkoły i powie, co dostało. I teraz w tym momencie zacznie imponować swoim kolegom, bo tutaj dostało znacznie lepszy prezent. Na to liczymy i to jest taki psychologiczny wymiar tego, że my dajemy te prezenty takie, a nie inne.
Mój syn chodzi do przedszkola i tam jest tak zwany dzień zabawek. To jest po prostu taka rewia. Każde dziecko przynosi najdroższą zabawkę, jaką ma. To produkuje taki ciągły nacisk na rodziców, żeby kupowali te coraz droższe, coraz fajniejsze zabawki. Rodzice oczywiście oponują, ale w Wigilię można to jakoś tak przemycić, żeby nie demoralizowało dziecka.
Ale pamiętajmy, że wszystkie takie licytacje zawsze kończą się mechanizmem Czerwonej Królowej, czyli że trzeba kupić jeszcze lepszą zabawkę, bo ojciec innego dziecka kupi jeszcze lepszą zabawkę, to my znów musimy kupić jeszcze lepszą zabawkę i właściwie końca temu nie ma.
Od Hobbesa wiadomo, że końcem może być tylko umowa społeczna. Tak. Takie same zabawki.